Chcę dzisiaj zakończyć ten taki temat przewodni, wykorzystujcie czas, bo dni są złe. I mówiłem w zeszłym tygodniu z listu do Hebrajczyków, czytając fragment Słowa Bożego z 3 rozdziału od 12 do 14 wiersza, przeczytam ten fragment. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł za twardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niezruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. I podobna myśl, tylko innymi słowami, jest powtórzona w 10 rozdziale tego listu, w 24, 25 wierszu. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. W Biblii Tysiąclecia jest ten przykład. Ale zachęcajmy się nawzajem i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że się zbliża dzień. W kontekście wykorzystujcie czas, bo dni są złe. Obydwa te fragmenty mówią o tym, żebyśmy zachęcali się, napominali, inspirowali się, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, w tym pierwszym fragmencie i w tym, i to tym bardziej czyńmy to, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. O jaki dzień tutaj chodzi? O dzień Jezusa Chrystusa, czy inaczej dzień Pański, dzień powrotu Jezusa Chrystusa. Dla świata to będzie straszny dzień, dzień grozy, Bożego gniewu, wylania Bożego gniewu, strasznego Bożego gniewu, ale dla Kościoła to będzie dzień zbawienia. I Słowo Boże mówi tutaj w tym kontekście, że im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża, to co róbcie w związku z tym? Im lepiej widzicie, im wyraźniej widzicie, że się ten dzień zbliża, to wy co? Tym bardziej się zachęcajcie nawzajem. Czy to jak tutaj w tym pierwszym fragmencie jest powiedziane, napominajcie, czy zachęcajcie się jedni drugich każdego dnia. Każdego dnia. Jeśli to było napisane do nich mniej więcej 2000 lat temu, to o ileż bardziej my bliżej jesteśmy tego dnia. I wykorzystać czas dobrze w naszym przypadku oznacza zaangażować się w budowanie jedni drugich, zaangażować się w budowanie Kościoła. Mówiłem tydzień temu o sercu, żebyśmy baczyli na swoje serca, żeby nasze serce nie było niewierzące, bo to jest jedno z najgorszych rzeczy, jaka nam się w życiu może przytrafić, że naszym serce stanie się złe, niewierzące. Ale kontekst też jest taki, że nie mówi tylko tu o tym, że my mamy pilnować swoich własnych osobiście serc, ale mamy baczyć na serca jedni drugich. I posłuchajcie, żeby to było w ogóle możliwe, żeby baczyć na serca jedni drugich, to wymaga z naszej strony dwóch rzeczy. Tego, że musimy być naprawdę blisko siebie. Bo żeby widzieć serce drugiego człowieka, to musisz go znać na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że coś jest nie tak z nim. Że coś się w jego życiu zaczęło dziać nie tak. W jego sercu. Czyli to wymaga też tego, żebyśmy byli ludźmi czy wspólnotą o otwartych sercach na siebie nawzajem. Ludźmi otwartych serc. Jeśli moje serce jest czyste, to jest łatwiej mieć otwarte serce na innych, tak? I apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, napisał do nich tak. Taki apel do nich wystosowuje. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie. Serce nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w waszych sercach. Ponieważ zaś należy się odzajemniać, przeto jak do dzieci mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. Więc co mówi Paweł? nasze serce, to mówi o sobie i o ludziach, którzy są, z Nim są, jest szeroko dla was otwarte. Ale wasze serca są ciasne. Więc dlatego proszę, należy się odzajemniać, otwórzcie serca wasze. Otwórzcie serca wasze. Więc cechą wspólnoty Bożej jest to, jest gotowość do otwarcia serca na drugiego człowieka, na brata i siostrę. Że mamy otwarte serce na siebie, a nie ciasne, nie zamknięte serce jeden na drugiego, o czym mówi apostoł Jan w swoim liście, i może przeczytam tutaj fragment z 3 rozdziału od 14 wiersza, gdzie Jan mówi tak: my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Więc mówi tak: wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo poza Chrystusem jest śmierć. Tylko w Chrystusie jest życie. Ale po czym wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia? Bo miłujemy braci. To jest znak rozpoznawczy, który ci potwierdzi, da ci pewność, wiedzę, że przeszedłeś naprawdę ze śmierci do życia. Po czym? Że twoje serce miłuje Kościół, miłuje braci, którzy są ci dani. Dlaczego? Bo kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Jeśli zamykamy serca jedni na drugich, to znaczy się, że pozostajemy w śmierci. Dalej mówi apostoł Jan: każdy, kto nienawidzi brata swojego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Każdy, kto nienawidzi, jest zabójcą. Nie musisz zabić. Nie musisz rzeczywistości zabić, ale dla Boga jesteś zabójcą. Nienawidząc, nosząc nienawiść. Oczywiście czasami mówimy, ale ja nie nienawidzę. Ja tylko chowam urazę. Dla Boga nie ma chowania urazy. Jeśli chowamy urazę, znaczy się, że nienawidzimy. Jeśli nie miłujemy, to znaczy, że nienawidzimy, tak? Żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Więc po tym poznać można, że ktoś jest naprawdę dzieckiem Bożym, że miłuje drugiego człowieka. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. 16 wiersz o tym mówi. I my winniśmy życie oddać za braci. Oddać życie za braci. I dalej 17 wiersz mówi tak. Jeżeli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, lecz widząc brata w potrzebie, zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Jeśli naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi, to miłujemy. Jesteśmy gotowi miłować brata, siostrę takim, jakim jest. Skoro my mamy kochać wrogów, tak? Bo jak sam Jezus mówił, cóż szczególnego czynicie, jak miłujecie tych, którzy was miłują? Przecież to poganie też robią. Ci niczym nie wyróżniacie. Ale wy miłujcie nieprzyjaciół waszych. Miłujcie. To jest właśnie moc, bądźcie wy doskonali, jak ojciec wasz, który jest w niebie, który jest dobry dla złych i dobrych, tak? Tak samo. Bóg nie ma ulubionych dzieci, a tamtych to nie lubi. Kocha wszystkich tak samo nieograniczoną miłością. Więc dlatego też po tym poznajemy, że nasze serce jest czyste przed Bogiem, że jest gotowe, że jest otwarte na każdego człowieka. Oczywiście nie chodzi o to, że czy nie przed każdym rzeczywiście można otworzyć całe swoje serce. Nie wiem, powierzyć wszystkie swoje tajemnice. Bo człowiek musi być godny zaufania też. Ale nastawienie, by być otwartym na drugiego człowieka, mogę mieć wobec wszystkich. Nawet wobec mojego wroga. Że ja przed nim nie zamknę mojego serca. Nie zamknę przed nim mojego serca. Moje serce pozostanie otwarte. Wiecie, wielu ludzi, kiedy zostają zranieni, zamyka swoje serce. To jest wielki błąd. Tak naprawdę. Bo zamykając swoje serce, budując mury wokół siebie, budujemy więzienie. Nie dla tamtego czy tamtej, dla siebie. To jest więzienie, kiedy budujemy mur wokół siebie. To nie jest tylko tak, by otoczyć się murem ochronnym, bo kiedy budujemy coś po swojemu, nie po Bożemu, to i tak to jest do niczego. I tak to nie zadziała. Tak? Bóg daje inną ochronę. Inne daje poczucie bezpieczeństwa. W czym? W swojej miłości. Powiedzcie, kogo bardziej zraniono niż Jezusa? Zraniono kogoś bardziej? A co on zrobił? Otoczył się murami? Nie. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Miłością pokonał zło. Miłością, mając otwarte serce dla wszystkich do końca. I to jest dla nas jedyny sposób, jedyna droga. Dlatego, że kiedy zamykamy nasze serce, to jak to jest powiedziane, jakże może mieszkać w zamkniętym sercu miłość Boża? Zamykamy swoje serce na miłość Bożą. Czy można sobie większą krzywdę wyrządzić? Sobie samemu. Zamykając serce, zamykamy to serce na miłość Bożą. Przez nasze serce wtedy nie może przepływać miłość Boża. Serce może być ciasne, jak u Koryntian było, tak? Że serce stało się ciasne. A Paweł mówi, wy szeroko otwórzcie swoje serce. Miłość Boża w naszych sercach sprawia, że nasze serce rośnie, że może stać się wielkie nawet, że może mieć wielkie serce dla ludzi, dla innych ludzi. Wielkie serce w Bogu. I to jest właśnie niesamowite. Kiedy nasze serce jest otwarte, pozwalamy, żeby miłość Boża była w nas, mieszkała w naszym sercu, i to nasze serce będzie się rozszerzać. Jak jesteśmy kochani przez Boga, to co ci może zrobić człowiek, że na ciebie wyzwie? Czy on cię może zranić? Ci powie, że jesteś głupi? Przecież ja wiem, że nie jestem głupi. Biedny człowiek. Nie jestem zraniony, tak? Bo miłość Boża jest w sercu. Miłość Boża. Wiecie, jeden z psalmów mówi, że chociażby nieprzyjaciel posłał wrogie strzały w nas, one nas nie dosięgną. Czyli to słowo mówi o tym, że to nie znaczy się, że jak jesteś pod Bożą ochroną, to ci nikt nic złego nie powie. I wszelkie nieszczęścia ciebie będą omijać szerokim łukiem. Nie. Ale to oznacza, że chociażby strzała, wroga strzała została wysłana w twoje serce, to ona w ciebie nie trafi, i nic ci nie zrobi, złe słowo ci nic nie zrobi, bo ty wiesz, kim jesteś w Bogu. I kto ci co może zrobić? Kto ci coś może powiedzieć? A to dlatego, że najczęściej właśnie w relacjach międzyludzkich zranienia powodują, że zamykamy się na siebie nawzajem, budując tamę z urazów, chowając urazy. Ale Słowo Boże mówi tutaj, żebyśmy miłowali siebie nie słowem, ale językiem, czynem i prawdą. I potem poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca. Także, wiecie, żeby budować tę wspólnotę, którą Boże Słowo nam mówi, która zachęca jedni drugich, nie będzie to możliwe, jeśli nie będziemy ludźmi otwartych na siebie serca. To jest ten wstępny warunek. Że mogło zaistnieć wspólnota, która siebie nawzajem buduje i która ma baczenie na serce jeden drugiego. Jeśli nie będziemy blisko siebie, no to nie będziemy wiedzieć, co jest w sercu jedno drugiego. Jeśli jest tak, że masz z czymś problem, zmagasz się z czymś, to potrzebujesz pomocy i szukasz pomocy. Tak? Jeśli z czymś się zmaga, z jakimś grzechem i tak dalej, ale ty tego nie chcesz, tylko czujesz się słaby, że nie dajesz rady, to wtedy jesteś gotowy, żeby przyjść po pomoc i prosić o pomoc innych. Ale jeśli grzeszysz, bo chcesz, to wtedy zamykasz swoje serce przed ludźmi, żeby przypadkiem nie zobaczyli, że ty masz problem. Chcemy wtedy ukryć się, tak? Ukryć to. Na zewnątrz zachować pozór, maskę. Żeby ktoś za bardzo się nie interesował i nie wniknął. I tu jest często problem. wtedy jest problem. Dlatego znowu wracając do tego, co jest na początku. Baczcie, żeby nie było czasem w nic z was złego, niewierzącego serca. Pilniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Jak mówią przypowieści Salomona 4,23. Jeśli moje serce jest czyste, będzie też sercem otwartym. I Bóg, działając w nas, rozszerza nasze serce. Że nasze serce jest szeroko otwarte na innych ludzi, nawet na wroga. Przede wszystkim na braci, ale tak naprawdę na każdego człowieka. Na każdego człowieka. Przy tej podstawowej otwartości. W podstawowej, tak? Bo to nie oznacza, że ja, jeśli ktoś nie jest zgodny, że ja mu będę powierzać swoje tajemnice. Intymne sprawy. Nie. Nie o tym tutaj mówimy. Ale że serce nie zamyka się na drugiego człowieka, że jest otwarte na drugiego człowieka, kiedy tylko on by chciał przyjść i prosić o pomoc, ja mu nie powiem, spadaj. Czego ty chcesz? Po tym wszystkim, co mi zrobiłeś? Ale tak jak Chrystus przebaczył, tak i my, tak? Więc to jest po pierwsze. Po drugie, jest tutaj powiedziane, napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Napominajcie. Im wyraźniej widzicie, że przybliża się ten dzień. Dlaczego? Dlaczego to jest tak ważne? Że każdego dnia. Dlatego, że kiedy patrzymy na kontekst czasów ostatecznych, Jezus ostrzegał nas przed tym, że im bliżej będzie końca, tym więcej będzie niebezpieczeństw dla wierzących ludzi, takich jak oziębła miłość. Że miłość wielu oziębnie, tak? Miłość wielu, czy to jest kwestia serca, że serce się będzie zamykać i dlatego serce, miłość w tym sercu ziemi. Że wielu ludzi zostanie zwiedzione. Że wielu ludzi nie wytrwa do końca. Że wielu ludzi padnie w ospałość serca. W innym miejscu apostoł Paweł mówi, w liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale, że wy nie jesteście dziećmi ciemności, ale dziećmi światłości, żeby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej w nocy. Bo w nocy upijają się ci, którzy w nocy się upijają. To jest aluzja do tego, co mówi apostoł Paweł w 6 rozdziale listu do Efezjan. Wy nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się Duchem Świętym. I budujcie jedni drugich. Kończy mi się do Tesalonicza. Więc im bliżej jesteśmy końca, a myślę, że jesteśmy naprawdę coraz bliżej, i wcale bym nie był zdziwiony, gdybyśmy byli w pokoleniu tych, które doświadczy przyjścia Pana. Że to jest kwestia naprawdę naszego pokolenia nawet. Powrotu Pana. Niemniej Słowo Boże mówi, że oni już mieli tak żyć. W tej czujności, czuwajcie, tak jak sam Jezus mówił, czuwajcie. Bo pewien, jak mówił przy powieści o słudze nieroztropnym, ten sługa widział, że Pan się ociąga, a to zaczął co robić? Upijać się. Upijać się, bić współsługi swoje, bo Pan nie przychodzi, tak? Więc istnieją pewne duchowe niebezpieczeństwa, których jednym czy jednym z najlepszych sposobów na to, żeby temu zaradzić, żebyśmy nie wpadli w te niebezpieczeństwa, jest co? Trwać w wspólnocie. Trwać w wspólnocie. Blisko jedni drugich się trzymać. Nie opuszczajcie waszych wspólnych zebrań, jak to się stało u niektórych zwyczajów. Nie opuszczajcie. Bo to jest ze szkodą dla tego, który to robi. Więc napominajcie, czy zachęcajcie jedni drugich każdego dnia. To mówi, to niesie ze sobą te dwie myśli. Każdego dnia, czyli to oznacza się, że żeby to robić, my musimy żyć ze sobą na co dzień. Wszyscy żyjemy w czasach, gdzie tego czasu mamy mało i tym trudniej jest dla nas. Dlatego też, wiecie, uważam, że miejsce spotkania grupy domowej jest jednym z najlepszych miejsc, gdzie faktycznie możemy to realizować. Zachęcać jedni drugich. Tam jest miejsce. Na nabożeństwie też jest oczywiście miejsce, żeby zachęcać się, ale to powiedzmy czyni ten, który tu stoi z przodu. A Kościół generalnie jest w takim biernym nastawieniu. Natomiast na grupie każdy może się udzielać. Każdy. Każdy, co może coś wnieść. Podzielić się czymś, co też, czym Boże Słowo go porusza. Tam możemy zachęcać się jedni drugich i wzmacniać się. Dlatego tak ważne są te spotkania grup domowych, czy jakiekolwiek inne spotkania, gdzie możemy ze sobą się dzielić. A po drugie, jeśli tu jest powiedziane jedni drugich każdego dnia, to jest tu powiedziane, że to ma być stylem naszego życia. Że to ma być coś, co nas wyróżnia. Czyli innymi słowy powiem tak. Jeżeli danego dnia nikogo nie zachęciłeś, to zmarnowałeś ten czas. Nie wykorzystałeś go dobrze. Nie wykorzystałeś danego dobrze czasu, jeśli w tym dniu nikogo nie zachęciłeś, nie zainspirowałeś, nic nie zrobiłeś w tym kierunku. List w liście do Efezjan apostoł Paweł napisał w 4 rozdziale 29 wierszu: niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przynosiło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Później apostoł Paweł tutaj dalej mówi w wierszu 5 rozdziału 3, 4, a rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Czy tu, jak wcześniej jest powiedziane w 25 wierszu 4 rozdziału, przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami dla siebie nawzajem. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, aby przynosiło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. To jest wyzwanie dla naszego języka, tak? Apostoł Jakub mówi o tym, że jak to może być, że z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Źródło nie może wydawać słodkiej i gorzkiej wody równocześnie. I Jezus powiedział takie słowa, które oddziaływują na moje życie od lat, Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, od 33 wiersza, kiedy Jezus powiedział: zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły, albowiem z owocu poznaje się drzewo. Czyli innymi słowy, Jezus mówi tutaj o tym, że jeśli jesteśmy wszczepieni w krzew winny, którym jest Jezus Chrystus, i z Niego czerpiemy soki życiowe, to owoc nasz, który wydajemy w naszym życiu, musi być dobry. Albo jak tam psalm pierwszy mówi, że jeśli człowiek ma upodobanie w prawie Pana, rozważa je dniem i nocą, to jest jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód. Jego liść nigdy nie więdnie, jest zawsze zielony i wydaje owoc w swoim czasie. Dlaczego? Bo czerpie, tak, z właściwego miejsca i dlatego wydaje owoc. Bo Jezus to mówił generalnie do faryzeuszy. Plemiona żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Wiecie, wczoraj słuchałem takiego wykładu jakiegoś tam psychologa, który napisał książkę Manipulacja odczarowana i mówi, że w tej książce zawarł 777 technik wpływu. Ale tak naprawdę chcę wam powiedzieć, że chociaż oczywiście techniki mogą być pomocne, ale prawdziwe zachęcanie nie jest kwestią poznania pewnych technik, ale jest kwestią serca. Jeśli masz miłość w sercu, miłość Bożą, którą, jak Słowo Boże mówi, rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, to z obfitości serca mówią usta. Jeśli nasze serce jest wypełnione Bożym Słowem, Bożym życiem, Bożą miłością, to nie potrzebujemy żadnych technik. W nas to wypłynie co? Z obfitości serca będą mówić usta. Co będą mówić? Mowę, które przynosi błogosławieństwo. Nasza mowa będzie przynosić błogosławieństwo. Apostoł Piotr powiedział: kto z was mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli w nas żyje Słowo Boże, jeśli nasze serce jest wypełnione obficie Słowem Chrystusa, to Słowo żyje w nas, nasze przemyślenia, nasz umysł jest przemieniony, przesiąknięty Bożym Słowem, to kiedy zaczynamy mówić, to co z naszych ust będzie wychodzić? Boże Słowo. Żywe Boże Słowo, Boże życie. My nie musimy cytować wersetów za wersetem, ale dlatego, że to Słowo żyje z nas będzie wypływać Boże życie z naszych ust. Mowa przemieniona przez Boże Słowo, która będzie zachęcać. Bo z opitości serca mówią usta. Dalej Jezus mówi, a powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. To jest to, co mówiłem na początku bojaźni Bożej. Powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa ludzie zdadzą sprawę w dzień sądu. Nawet nie jest powiedziane o złym słowie, że Bóg rozliczy nas wszystkich złych słów, które powiedzieliśmy, w złości, w agresji, w nienawiści, żeby kogoś zranić, komuś dokuczyć i tak dalej. Nie. Wystarczy, że to będą nieużyteczne słowa. Próżne, puste. Taka mowa ble, ble, ble. Jeśli ta mowa nie przynosi zbudowania, to lepiej milczeć, tak? Jak gadać głupoty i bzdury, to lepiej milczeć. Ja wiem, że oczywiście można się pośmiać i są też nieprzyzwoite żarty, są dobre żarty i mogą wywoływać salwy śmiechu. Tak? I możemy się cieszyć, możemy pogadać o wszystkim, o rzeczach ważnych i mniej ważnych też. Ale w atmosferze, która będzie ogólnie sprawiać co? Że będziemy czuć się ze sobą dobrze. Że to będzie budować tą atmosferę między nami, dobrą atmosferę. Że to może budować. Gorzej, jeśli oczywiście tylko jest o takich sprawach mniejszych, a o ważnych się nie rozmawia, tak? To podobno jest zarzut w badaniach co do wielu polskich rodzin, że jedyne, o czym się przy stołach rozmawia w rodzinach, to o tym, jak w szkole, co w pracy, ale nie o tym, co w głębi. Nie mówi się o tym, co w głębi, co ja przeżywam. Jak się dzieci mają nauczyć dzielić się tym wewnętrznym życiem, jak rodzice też ze sobą o tym nie rozmawiają. Oni nigdy nie słyszeli, że ktoś się uzewnętrznił. Co w sercu czuje? To jak mają się tego nauczyć? Z obfitości serca mówią usta. Z obfitości serca mówią usta. Więc Słowo Boże mówi, napominajcie, czy też zachęcajcie jedni drugich każdego dnia. Każdego dnia. To czasami tak naprawdę niewiele trzeba. Tak jak mówi Paweł, zamiast nieprzyzwoitej mowy, niech będzie raczej dziękczynienie. Nie wiesz może, co powiedzieć? To powiedz dziękuję. Dziękuję Tobie za to, że nie wiem, zrobiłaś obiad w domu, że posprzątałeś, posprzątałaś, coś zrobiłaś. To jest na początek super sprawa. Nie wiesz, co powiedzieć? Podziękuj za coś. Czasami może dzieci albo, nie wiem, któryś z współmałżonków myśli, że to są sprawy oczywiste i im się należą. Da co dziękować tutaj. Przecież żona po to jest, żeby gotowała, tak? Żeby oprała faceta. Za co tu jej dziękować? Ona nic nie musi. Ani facet też nic nie musi tak naprawdę, bo jesteś mężem, to musisz nie kochać. A kto to powiedział, że musi? Kto powiedział, że musi? Mąż musi kochać? Nie musi. Tu chodzi o to, że chce, tak? No, tak naprawdę to nie wiem, czy któraś żona by chciała, że coś dla ciebie zrobi, bo musi. Bo musi. Czy jednak nie lepiej, bo pragnie. Zrobi coś dla ciebie, dla świętego spokoju, żebyś się w końcu odczepiła od niego, czy będzie zadowolona z tego? Nie, ale jeśli widzisz, że jego serce pragnie tego, to dla ciebie zrobić, bo ty będziesz szczęśliwa, to myślę, że serce jest bardziej poruszone. O to tutaj chodzi, tak? Że tak naprawdę my, robiąc sobie dobrze, w sensie kochając siebie nawzajem, nie robimy tego, bo musimy. Bo ja muszę kochać. No bo jestem dzieckiem Bożym, to muszę kochać, tak? Jestem uczniem Jezusa Chrystusa, to muszę kochać. Nie, dlatego, że my tego chcemy. Że serce tego chce, że nie jest do tego zmuszone. Ale że jest pragnienie w sercu takie, które to chce czynić. Kochać, darzyć siebie miłością. Nie z musu. Bo to jest mój obowiązek. To oczywiście w pewnym sensie jest nasz obowiązek, jak najbardziej. Ale że serce też to chce. Czasami trzeba zmusić to serce, bo mu się nie chce. Ale to nie jest niewolnicze, to jest dobrowolne. Dobrowolny przymus. Że ja biorę w dyscyplinę swoje ciało, bo chcę tego, tak? Tomek Żółtko śpiewał w jednym ze swoich piosenek na łów dobrych słów. Na łów dobrych słów. Czyli, że można wyruszyć na poszukiwanie dobrych słów. Słowa życia daje nam Bóg. To wymaga trochę kreatywności, trochę twórczości, poszukiwania, zastanowienia, przemyślenia, co mogę komu coś dobrego powiedzieć. Bardzo często, kiedy się modlimy i modlimy się od drugiego człowieka, to Bóg daje ci pewne inspiracje, co komuś powiedzieć, na co zwrócić uwagę. Na co zwrócić uwagę, żeby kogoś zachęcić. Wiecie, czytałem taką fajną myśl, że to, co możemy dać dzieciom najlepszego, to dwie rzeczy. Po pierwsze korzenie, po drugie skrzydła. Korzenie, czyli system wartości, pewny fundament w ich życiu, na którym ich życie budując, to życie się nigdy nie zawali. I skrzydła. Skrzydła wiary, to, że mogą sięgnąć nieba, tak? Skrzydła wiary. Wiecie, tak często jest, takie powiedzenie jest, że z rodziną najlepiej się wygląda na zdjęciu. Skąd się wzięło to powiedzenie? Że tak naprawdę w rodzinie ile jest zazdrości, kłótliwości, zawiści, to po prostu głowa boli. Głowa boli, tak? Ile potrafi być w rodzinie takiej rzeczy. I czasami niestety jest to prawdą. W rzeczywistości z tą rodziną się dobrze tylko na zdjęciu wygląda. Bo jak ktoś zajrzy do środka, to syf i malaria tam jest, tak? Niestety. Serca są zasyfiałe, brudne. Ale tak nie powinno być pośród nas. Bóg daje nam pewien wzorzec. Mówię innymi słowy o tym, że widzicie tak wiele złych słów wokół nas. Jak się, nie wiem, włączy telewizję, jeden na drugiego nadaje. Ktoś jest dobrym Polakiem, ktoś jest złym Polakiem. W rodzinach też różnie. Że my musimy zrobić wszystko, żeby tego w to nie wchodzić, nie wdepnąć w to, tak? My wyruszamy na łów dobrych słów. Bądźmy poszukiwaczami złota w innych ludziach. W każdym z nas jest wiele ziemi, czyli symbolicznie tej cielesności, tego, co jeszcze związane w jakiś sposób z grzechem, naszych słabości, naszych wad, przywar. Tej ziemi jest sporo, nie trzeba szukać. Łopatę bierzesz i już masz. Ale żeby znaleźć złoto, trzeba się wysilić. Trzeba trochę pokopać. W każdym z nas są żyły złota, ukryte przez Pana Boga. Ale nie zawsze są na wierzchu. Czasami trzeba trochę pokopać. Trochę poszukać, żeby się dokopać i znaleźć to, co jest cenne. Na zewnątrz się często widzi tylko to, co jest złe w drugim człowieku. Tą jego powierzchowność, tymi przykrytą tą cielesnością. Ale często za tym płaszczykiem zewnętrzności kryje się coś cennego, kryje się potencjał. Kryje się potencjał w naszych dzieciach, w naszych żonach i tak dalej. Kiedy Słowo Boże mówi w tym drugim fragmencie: baczmy jedni na drugich, czy inni tłumaczą, troszczmy się jedni o drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. By się pobudzić, zainspirować do miłości. Na przykład apostoł Paweł robił to tak. Przebaczajcie sobie nawzajem, pisząc do kościołów. Bądźcie dla siebie dobrzy, miłosierni, a na to wszystko przyobleczcie miłość, która jest spójnią doskonałości. A Piotr na przykład to robił tak. celem nieobłudnej miłości bratniej, czystym sercem jedni drugich gorąco umiłujcie. A Jan znowu robił tak. Miłujmy się nawzajem, miłujcie się, bo miłość jest z Boga. Kto kocha, zna Boga, kto nie kocha, nie zna Boga. Bo Bóg jest miłością. Więc widzimy, że oni inspirowali, zachęcali do miłości i do dobrych uczynków, od wszelkiego rodzaju uczynków, oddawania pieniędzy po oddawanie życia. Biblia daje nam przykłady wszelkich dobrych uczynków, ale też każdy z nas jest powołany do jakiegoś dzieła. Każdy z nas ma jakiś potencjał. Czy my wiemy na przykład, w czym nasze żony są dobre, albo mężowie? W czym nasze dzieci? Jak możemy pobudzić ich potencjał, żeby rozwinęły maksimum swoich możliwości? Żeby można, przynosiły błogosławieństwo przez to rodzinie, mężowi i ludziom na zewnątrz? Żeby dać skrzydła, nie podciąć słowami krytyki, kiedy może coś jeszcze nie wychodzi tak, jak należy, ale dać te skrzydła, by wzlecieć ku niebu. By wzlecieć ku niebu. Wiecie, chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli się zastanowić chwilę, kiedy będziemy zaraz się modlić i spojrzeć nasze serce. Po pierwsze, chcemy budować wspólnotę, która jest wspólnotą ludzi o otwartych sercach, szeroko otwartych sercach. Jedni na drugich. Jedni na drugich. Dlatego też zachęcam Ciebie dzisiaj, żebyś spojrzał w swoje serce i poprosił Ducha Świętego, żeby Duch Święty pokazał Tobie, co On myśli o Twoim sercu. Czy Twoje serce jest zamknięte, czy szeroko otwarte? A może jest ciasnota w nim? Jest ciasne. Żebyśmy nie my sami dokonywali oceny, ale żebyśmy poprosili w takiej chwili szczerości i prawdy. Boże, Ty mi pokaż, jakie jest moje serce w Twoich oczach. Co Ty o nim myślisz? Co Ty o nim myślisz? Jeśli jest w nim jakakolwiek ciasnota, Boże, pokaż mi to. Chcę otworzyć te drzwi, drzwi serca. Żeby nasze serca były szeroko otwarte na siebie. Żeby być gotowym przyjąć drugiego człowieka, drugiego brata, siostrę i być kimś, kto inspiruje drugiego człowieka i brata i siostrę. Może kiedy będziemy się zastanawiać nad tym, czy dzisiaj stylem mojego życia jest zachęcanie każdego dnia. Że każdego dnia zachęcam każdego, kogokolwiek napotkam na mojej drodze. Przede wszystkim brata i siostrę, ale nie tylko. Ludzi na zewnątrz też. Że Bóg chce dawać nam słowa życia, że może my potrzebujemy być dzisiaj, podjąć taką decyzję, że ruszymy na łów dobrych słów. Dobrych słów, bo przynoszących życie, które będą od Boga, które Duch Boży nam da, które będziemy mogli przynosić do życia innych ludzi, i mówić do nich nie słowa byle jakie, ale słowa, które mają w sobie moc życia, Bożego życia, które będą pobudzać ich do życia. Może nie jednych nikt w ogóle wzbudzą do życia tak, że się nawrócą ci ludzie. Po pierwsze, że powstaną z martwych, bo dzisiaj są duchowo martwi. Ale że Bóg inspiruje, że Bóg daje słowa, które będą przynosić życie. Tego chcemy się uczyć. Żeby być taką wspólnotą. Tym bardziej, że widzimy, że powrót Jezusa Chrystusa jest coraz bliższy. Że potrzebujemy zrobić wszystko, żeby zachować siebie od tych wszelkich zagrożeń. Że nasze serce nie stanie się oziębłe z miłości. Bo co? Bo wzmoże się nieprawość. Pomimo nieprawości, że nasze serca nie staną się oziębłe, ale pomimo to będą kochać. Nawet naszych wrogów. A będziemy w nienawiści u wszystkich, tak? Jest zapowiedziane. U wszystkich. To co, zamkniemy się na wszystkich? My biedni? Nie. To, co jest mocą, co się nie mieści głową w rozumie, tak jak powiedziałeś o świadectwie dla swojej żony. Są rzeczy, które ludziom się w głowie nie mieszczą. Bo człowiek znając ludzi, wie, że w pewnych sytuacjach powinien się zachować tak. Nienawiścią odpowiedzieć na nienawiść, a nie miłością. To się w głowie nie mieści. To jest coś poza rozumem. I to porusza serca często. I dlatego ludzie się nawracają. Czasami wbrew swojemu rozumowi. Bo serce zostało poruszone czymś niezwykłym, co spotkało, świadectwem Bożego życia i Bożego działania. Więc dzisiaj może do Ciebie Bóg będzie mówić i zachęcać Cię sam Duch Boży też będzie. Czy jesteśmy ludźmi, których wyróżnikiem jest to, że inspirujemy innych? Że my nie płyniemy z nurtem jak inni, że jak się spotkamy, to na to, żeby obgadywać jeden drugiego. Za plecami, tak? Bo to przychodzi jak woda, tak samo z siebie. Och, jak płynie. Ale że my będziemy mówić dobrze o sobie nawzajem, jedni o drugich. Że będziemy mówić o sobie z troską, zachęcając jedni drugich. Że to będzie przedmiot naszej troski, to będzie nasz pomyślunek, że my nad tym będziemy się zastanawiać, to zgłębiać. Boże, daj mi więcej dobrego słowa dla współmałżonka, dla moich dzieci, dla moich współbraci, że kiedy będę z nimi, kiedy będę się dzielić, to nie będę się dzielił byle czym, ale czymś, co ma głębie w sobie, czymś, co przynosi życie. Skąd z obfitości serca będą mówić usta moje? Więc jeśli dzisiaj w naszych sercach jest pustka, to może warto podjąć decyzję, że zrobimy wszystko, żeby nasze serca napełnić tym, co jest najlepsze. Co robiąc? Najpierw słuchając Słowa Bożego. Wypełniając nasz umysł, nasze serce Bożym Słowem, żeby to Słowo przetrawiło się w nas, żeby przemieniło nasze umysły i kiedy zaczniemy otwierać, będziemy nasze usta, to będziemy mówić jak Słowo Boże, z mądrością od Boga. Także co, powstajmy przy chwilę, jeśli chcecie powstać, albo skłońmy nasze głowy, żeby mieć taki czas refleksji. Bóg chce pośród nas budować taką wspólnotę.